Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Szacunek Chińczykom i nadzieję na ich nowe spotkanie z chrześcijaństwem wyraził papież w 400-lecie śmierci Matteo Ricciego.
Kościół rozpoczął oczyszczenie po skandalach, choć droga jest jeszcze daleka, uważa rzecznik Watykanu.
W Warszawie rozpoczęły się duchowe przygotowania do beatyfikacji księdza Popiełuszki.
29 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ojciec Matteo Ricci dokonał udanej syntezy głoszenia Ewangelii i dialogu z kulturą Chin. Włoski jezuita był tam 4 wieki temu, nie po to, by nieść zachodnią wiedzę i kulturę, ale przede wszystkim Ewangelię. Jednak to spotkanie z Chińczykami stało się także dialogiem kultur. Wskazał na to papież uczestnikom obchodów 400-lecia śmierci misjonarza. Do Watykanu przybyli pielgrzymi z regionu Marke, skąd pochodził ojciec Ricci, oraz jego zakonni współbracia z generałem Towarzystwa Jezusowego.
Ojciec Święty podkreślił, że zmarły w Pekinie 11 maja 1610 roku jezuita cieszył się tam wielkim uznaniem. Poznał język i przyjął styl życia wykształconych Chińczyków. Jak rzadko w przypadku cudzoziemca zezwolono na jego pochówek w chińskiej ziemi. Grób ojca Ricciego w Pekinie, stosownie odnowiony przez miejscowe władze, można do dziś odwiedzać, przypomniał Benedykt XVI. Wskazał też na znaczenie chińskich uczniów i przyjaciół ojca Ricciego, zwłaszcza 4 słynnych konwertytów na chrześcijaństwo, z których najbardziej znany był Xu Guangqi. Ten literat i uczony, jeden z najwyższych cesarskich urzędników, skłonił misjonarza m.in. do przetłumaczenia geometrii Euklidesa, pomagając mu w tym dziele.
Pamięć o tych mężach Bożych oddanych Ewangelii i Kościołowi, ich przykład wierności Chrystusowi, głęboka miłość do narodu chińskiego, wysiłek umysłu i życie pełne cnót, niech będą okazją do modlitwy za Kościół w Chinach i za wszystkich Chińczyków, jak to czynimy co roku 24 maja, zwracając się do Najświętszej Maryi Panny, czczonej w słynnym sanktuarium Szeshan w Szanghaju. Niech też zachęcają, by żyć intensywnie wiarą chrześcijańską w dialogu z różnymi kulturami, ale pewni, że w Chrystusie realizuje się prawdziwy humanizm, otwarty na Boga, bogaty w wartości moralne i duchowe, zdolny do odpowiedzi na najgłębsze pragnienia ludzkiego ducha. Ja też, jak ojciec Matteo Ricci, wyrażam dziś głęboki szacunek szlachetnemu narodowi chińskiemu i jego kulturze liczącej 1000-lecia. Jestem przekonany, że ich nowe spotkanie z chrześcijaństwem przyniesie obfite owoce dobra, tak jak niegdyś sprzyjało pokojowemu współistnieniu narodów.
Papież zwrócił uwagę, że w Europie i w Chinach podjęto liczne inicjatywy dla uczczenia jezuickiego misjonarza. Wśród nich warto wspomnieć wystawę Ojciec Matteo Ricci między Rzymem a Pekinem, zorganizowaną w ubiegłym roku w Watykanie. Zaprezentowano ją później w Pekinie, a następnie w Szanghaju, zaś w czerwcu i lipcu będzie ją można oglądać w Nankinie. W ekspozycji Włoch na wystawie światowej Expo 2010 w Szanghaju ojca Ricciego wybrano jako postać znamienną dla relacji włosko-chińskich.
Kryzys nie został jeszcze przezwyciężony. Wciąż istnieją fakty, z którymi trzeba się zmierzyć, a proces uzdrawiania sytuacji może trwać bardzo długo. Życzyłbym sobie, aby cała sprawa nadużyć wobec nieletnich przyczyniła się do uświadomienia potrzeby ochrony dzieci i młodzieży w społeczeństwie, ale także do dojrzałości zachowań seksualnych ze strony księży i wszystkich innych. Takiego zdania jest ksiądz Federico Lombardi, który udzielił włoskiemu miesięcznikowi Jezus wywiadu na temat powracającej kwestii skandali pedofilskich w Kościele.
Rzecznik Stolicy Apostolskiej zwrócił uwagę na wiele czynników, jakie towarzyszą odkrywaniu prawdy o tych bolesnych kwestiach. Zachęcił przy tym do szerszego spojrzenia na całą sprawę, której nie należy redukować ani do pedofilii, ani do środowisk kościelnych. To przecież część współczesnej kultury medialnej, która odrywa seksualność od jakiegokolwiek porządku moralnego czy odpowiedzialności. I nie mają tu większego znaczenia takie okoliczności jak wychowanie seminaryjne czy celibat bądź podejście do tych spraw kurii rzymskiej. W społeczeństwie jako takim pedofilia nie była przedmiotem dyskusji, stwierdził ksiądz Lombardi. Niektóre przypadki nagłośnione ostatnio w Stanach Zjednoczonych zostały doniesione policji, która nic w tej sprawie nie zrobiła. A zatem zawiódł tu nie tylko Kościół. Powściągliwość w tych sprawach panująca w Kościele odgrywała swoją rolę, Jednak problemem była ogólna kultura, dodał rzecznik Watykanu.
Obecnie za przyczynę skoncentrowania się mediów właśnie na kościele włoski jezuita uznał kontrast między jego surową doktryną moralną a ujawnionymi błędami czy przestępstwami. Stąd od kilku miesięcy kościół postrzegany jest niemal wyłącznie przez pryzmat pedofilii. Ksiądz Lombardi wyraził mimo to nadzieję, że z czasem przebije się do opinii publicznej katolickie nauczanie w tej, jak i w innych dziedzinach oraz świadectwo nawrócenia i oczyszczenia własnych szeregów.
Za potwierdzenie słów księdza Lombardiego można uznać zainteresowanie mediów dzisiejszym nabożeństwem wynagradzającym za skandale obyczajowe w kościele. Odbyło się ono w Bazylice Watykańskiej i miało formę adoracji Najświętszego Sakramentu. Poprowadził je ksiądz Charles Scicluna, szef Urzędu Dyscyplinarnego Kongregacji Nauki Wiary, do którego kompetencji należy nadzorowanie postępowań w sprawie duchownych winnych tychże skandali. W nabożeństwie uczestniczyli księża i seminarzyści papieskich uczelni w Rzymie. Ksiądz Scicluna rozważył ewangeliczne słowa Jezusa o zgorszeniu najmniejszych. Przypomniał interpretację, jaką temu fragmentowi dał święty Grzegorz Wielki. W jego przekonaniu zapowiada on szczególnie ciężkie męki piekielne dla tych, którzy zgorszyli dzieci, zaznaczył szef Watykańskiego Urzędu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wyższy Sąd Administracyjny w Berlinie zabronił modlitwy w państwowych szkołach tego miasta. Wyrok jest odpowiedzią na skargę muzułmańskiego ucznia, który domagał się pomieszczenia do modlitwy w swojej szkole. Jednak w opinii sądu szkoła to miejsce, w którym spotykają się różne wyznania i aby uniknąć konfliktu, należy zachować jej neutralność.
Tej opinii nie podzielają miejscowe kościoły. Rzeczniczka Ewangelickiego Kościoła w Berlinie Heike Hohn stwierdziła, że szkoła jest zobowiązana do neutralności, ale nie jest z zasady wolna od religii. Również rzecznik berlińskiej archidiecezji Stefan Firner zauważył, że zawsze ma się prawo do modlitwy i tego nikt nikomu nie może zabronić. Zarówno ewangelicy, jak i katolicy wyrazili ubolewanie, że sąd, wydając wyrok w sprawie modlitwy, nie pozostawił tej sprawy w gestii samej szkoły. Ich zdaniem każda szkoła sama poradziłaby sobie z pojedynczymi przypadkami według potrzeb i sytuacji konkretnych uczniów, jak to ma miejsce w pozostałych niemieckich landach. Wyrok berlińskiego sądu administracyjnego oznacza, że w szkołach państwowych zakazane będą wszelkie gesty modlitewne. Nie będzie też specjalnych pomieszczeń, w których uczniowie mogliby spotykać się na modlitwie, jak chciał tego 16-letni muzułmanin. Jedynie podczas lekcji religii głośno wypowiadana modlitwa i gesty będą dozwolone. Wyrok dotyczy wszystkich religii i wyznań. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W Europie odczuwa się coraz bardziej lęk przed przyszłością, zagrożenie kryzysem nie tylko gospodarczym, ale też moralnym i duchowym. Jednak trudności nowej fazy historycznej mogą stać się okazją do odrodzenia. Taką nadzieję wyrażono podczas zakończonej wczoraj w Rzymie sesji Unii Przełożonych Generalnych. Zdaniem generałów zakonów męskich Europa tęskni za Bogiem. Osoby konsekrowane, wychodząc od wciąż jeszcze żywej odnowy soborowej, powołane są teraz do nowych form współpracy z wiernymi świeckimi w oparciu o wspólną misję wypływającą z sakramentu chrztu. Lęk o przyszłość dotyczy też zakonów, zwłaszcza w związku ze spadkiem liczby powołań. Do nasilenia obaw przyczyniła się ostatnio przerażająca sprawa nadużyć seksualnych popełnionych również przez zakonników.
Trzeba jednak odważnie odczytywać oznaki kryzysu w posoborowym kościele, uważają przełożeni generalni. Przypominają, że sobór ich nie spowodował, ale tylko przyczynił się do szybszego ujawnienia kryzysu już wcześniej obecnego w świecie chrześcijańskim. Przed wszystkimi ochrzczonymi, a zwłaszcza zakonnikami, stoi dziś zadanie ukazywania Europie, że z odwagą odzyskujemy własne dziedzictwo religijne i odkrywamy na nowo oblicze Chrystusa, które jest wciąż młode. Wskazał na to prefekt Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Kardynał Franz Rode koncelebrował z uczestnikami sesji msze. Generałowie zakonów wysłuchali też świadectw osób świeckich.
Kobieta na rewersie społeczeństwa. Pod takim hasłem w Madrycie trwa kongres poświęcony godności kobiety i jej prawom. Został on zorganizowany przez tamtejszy Instytut Teologii Moralnej oraz Zgromadzenie Oblatek Najświętszego Odkupiciela. Biorą w nim udział przedstawiciele z całej Hiszpanii.
Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej wrażliwe na uszanowanie godności kobiety i obronę jej praw. Odrzucenie przemocy wobec kobiet doprowadziło do uchwalenia szeregu ustaw, które mają na celu chronić przede wszystkim najbardziej bezbronne ofiary, mówi Laureano de Lotero, dyrektor Instytutu Teologii Moralnej w Madrycie. Jednak ta przemoc, prawie niewidzialna, istnieje na rewersie społeczeństwa. Przykładem jest prostytucja i przemyt osób w celu eksploatacji seksualnej. Są to sytuacje jawnego pogwałcenia podstawowych praw człowieka. Niestety istnieje mała znajomość tej rzeczywistości i jeszcze mniejsze zaangażowanie społeczne, aby ją wykorzenić. Uczestnicy kongresu, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych pomagających kobietom, które wpadły w sieci prostytucji, dotknęli m.in. następujących tematów. Zjawisko przemocy wobec kobiet w społeczeństwie, imigracja, kryzys ekonomiczny i prostytucja oraz analiza świata prostytucji. Szereg bezpośrednich świadectw ukazał złożoność i zasięg problemu. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Fabrykę sieci rybackich otwarła w Sri Lance tamtejsza Caritas we współpracy z australijskim stanem Victoria. Przedsięwzięcie zapewni miejsca pracy dla kobiet, które w wyniku 26-letniej wojny domowej straciły mężów. Fabryka kosztowała prawie 2 miliony dolarów i zapewni sieci dla 600 tysięcy rybaków z półwyspu Jaffny. Wielu mieszkańców nie jest w stanie powrócić do poprzednich zajęć, ponieważ w wyniku działań wojennych stracili cały dobytek. W fabryce Caritas zatrudniono głównie wdowy, które mają na utrzymaniu dzieci i całe rodziny. W kulturze cejlońskiej powtórne małżeństwo nie jest akceptowane. Stąd troska kościelnej organizacji humanitarnej o otoczenie opieką właśnie wdów, będących najczęściej na marginesie społeczeństwa.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Na terenie archidiecezji warszawskiej rozpoczyna się dziś triduum przed beatyfikacją księdza Jerzego Popiełuszki. Celem inicjatywy jest dziękczynienie Bogu za księdza Jerzego i przybliżenie postaci nowego błogosławionego. Autorem koncepcji trzydniowych modlitw jest ojciec Gabriel Bartoszewski, promotor sprawiedliwości w procesie beatyfikacyjnym księdza Jerzego. Zwraca on uwagę, że samo oczekiwanie na beatyfikację nie wystarczy.
Chodzi o to, żeby i czekanie, i przeżyta beatyfikacja przyniosła owoce duchowe zarówno dla jednostek, dla wiernych, jak również i dla społeczeństwa.
Materiały pomocnicze Triduum zawierają teksty refleksji o istocie posługi i męczeństwa księdza Jerzego, fragmenty jego kazań oraz teksty modlitw, które wierni będą zanosić podczas specjalnych nabożeństw ku czci księdza Popiełuszki. Już jutro w wielu polskich diecezjach odbędą się zbiórki przed kościołami na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi. O zbiórkę taką zaapelował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik. Jak powiedział rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch, zbiórka stanowić ma dar serca dla tych, którzy stracili niemal wszystko.
Wielu tych ludzi zostało praktycznie tylko w tym, co mieli na sobie, kiedy przyszła wielka woda. Niektórzy zdążyli złapać jeszcze swoje dokumenty. Nie mają zatem dosłownie nic. A po powrocie zastaną jeszcze zrujnowany dom, który nadaje się teraz tylko do remontu. Niektórzy z nich niestety są dotknięci tym nieszczęściem po raz kolejny w bardzo krótkim czasie. Stąd właśnie ten serdeczny apel przewodniczącego o pomoc powodzianom.
Jednocześnie diecezjalne Caritas nieustannie prowadzą zbiórki darów na rzecz powodzian, przede wszystkim żywności oraz środków czystości.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.